Śmierć jaka jest, każdy widzi, na pewno jest zła. W ruinach zbombardowanego miasta albo przed plutonem egzekucyjnym żołnierzy obcej armii. A taką jak my proponujemy tutaj w domach, robimy to co w mocy, żeby ten człowiek miał zapewnioną intymność, warunki do życia, no bo umieranie to ciągle życie jest. Nikt nie chciałby leżeć na golasa na korytarzu, być wypytywanym o intymne sprawy przy dziesiątkach przechodzących gdzieś obok ludzi, niepotrzebnie cierpieć. Po to jesteśmy. Czy ta śmierć będzie dobra, to nie tylko od nas pewnie zależy. To też zależy od tego, co ten człowiek ma w sercu, co z sobą dźwiga, jakie sprawy ma niepozałatwiane. Podchodzimy z wielką, wielką pokorą.
Bez bólu i lęku. Reportaż Dominiki Dębskiej.
To jest obrazek narysowany przez kilkuletnią dziewczynkę, wnuczkę babci. Widzimy babcię, precyzyjnie dość namalowane dłonie. Leży w pościeli, czerwone grochy. Lekarz, pielęgniarka obok i wszyscy uśmiechnięci. Tak dziecko widzi chorowanie, tak dziecko widzi umieranie babci, z którą była tam na co dzień, bo razem ze swoim bratem młodszym towarzyszyli tej babci przez cały czas nieuleczalnej choroby, aż po śmierć. No to też pokazuje, że dzieci myślą o umieraniu inaczej i często próbując chronić je przed, jak uważamy, ogromnym stresem, chronimy je przed nauką. Dla dzieci nie jest to takie straszne, jak nam się wydaje. Raczej nasze lęki biorą tu górę. Ja pamiętam, że byłem w takim domu, gdzie mama wyganiała takiego małego dzieciaczka. Tam była starsza pani leżąca z odleżynami i to dziecko takie oburzone mówi, co ty, mamusiu, chcesz? Przecież pan doktor tylko babci dupkę ogląda. Ja myślę, no tak, no normalna, naturalna rzecz. Oglądamy tam odleżynę, dziecko nie widzi w tym nic złego zupełnie. I raczej nas dzieci uczą takiego normalnego podejścia do tego trudnego okresu życia.
Jedziemy do chorych?
Pojedziemy pewnie. Dołączę tutaj tylko. Coś dzyndzoli ciągle. Maciu, kochanie, ja teraz mam gościa. Masz dla mnie informację. Będę cię łapał. Bardzo ci dziękuję, pan. Przepraszam, to pani doktor z hospicjum sąsiedniego województwa. Pojedziemy powolutku w dwa domy. Już jedziemy, to zobaczymy się.
Do zobaczenia. Wojsko od razu.
Niestety też jest taki widok. Wiemy, że to nasi bojacy, ale no przez okno widać wędrujących w TFFT. Mamy cały czas takie poczucie życia w jednak wyjątkowej jakiejś sytuacji, innej niż wszystkie. To też myślę, że dodatkowo generuje jakiś rodzaj napięcia i tego, że łatwiej się jest wypalić, łatwiej te siły stracić. Tak jak byliśmy umordowani sytuacją covidową, nie jest to wszystko proste. I sobie zdaję sprawę, że personel, który pracuje w i tak niełatwych warunkach z ludźmi nieuleczalnie chorymi, umierającymi, z ich rodzinami, ma jeszcze na dokładkę tutaj tego rodzaju stres, któremu też jakoś trzeba stawić czoła. Już otwarte drzwi?
Otwarte.
Dzień dobry. Gościa przyprowadziłem dzisiaj. Panią Dominikę. Aha, ja nic o was nie mówiłem, ponieważ mi nie wolno jest zdradzać tajemnicy lekarskiej.
A czy ja mam coś do ukrycia?
Proszę, proszę.
A ja
proszę.
Wiem, wie pan. Czasem człowiek z armii austro-węgierskiej wracał, miał tysiąc rzeczy do ukrycia. Choroby weneryczne, jakieś tam historie, które przynosił.
No to są choroby wstydliwe, nie? Już wtedy tak, a tak, a co ja mam?
Dobra, to... A, bo pan już nagrywa, my tak się duszymy.
Nowotwór złośliwy dróg oddechowych. Oprócz tego mam POHP i niewdolność układu krążenia. Bez wspomagania tlenem marna byłaby egzystencja. Fizycznie jestem wyłączony w ogóle z życia. Nie mogę pójść, nie mogę przejść się dalej nigdzie. O tyle co po mieszkaniu pójść na podwórek. 15-20 metrów, ja muszę stać minutę, że 3 minuty wyrównać oddech i znowu następne parę metrów. No. Jeżeli pani nie da rady nic zrobić, co pani może planować? Nic. Przecież ja kiedyś kochałem las. Zima, lato, ja po kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów w lesie dziennie robiłem. Teraz...
Jakie są radości, kiedy jest bliski tak poważnie chory?
Jak czuję się dobrze, jak jest pogoda, może oddychać, w ogóle inaczej się czuję, a jak da jeszcze coś, to o Jezu, kochany, sech, poczucie niego. Rano leki trzeba podać. Zawsze mam opuchnięte nogi, podłączam taki nakład wodzeń kafiemu.
Południe leki,
wieczór leki i tak w kółko. To samo.
A pani?
Ja jeszcze dobrze się czuję, nie powiem. Ciężko jest, ciężko. Bo sama muszę wszystko robić sama. W nocy, jak śpi, zdaje się nie słyszę, że oddycha. Zrywam się, biegnę, patrzę, a może coś się stało, a może to. To córka mieszka w Warszawie. Raz na jakieś parę miesięcy przyjedzie. Miałam połamane żebra, bo padałam zimą. No to przyjechała, siedziała 5 dni. To pomogła, dużo pomogła. To i drzewa przyniosła, i piece napaliła, i coś pomogła zrobić w domu. A tak ona raz na jakieś parę miesięcy przyjeżdża. No żeby na miejscu była, na pewno byłoby lepiej. Ale tam ma dobrą robotę. No zadowolony jest, co ją będę osiągać. Sobie się dziewczyny, jakoś my damy radę jeszcze.
Ja jestem z tym pogodzony. Jestem cząstką natury, tak jak każdy z nas. Przychodzi czas. Tylko nikt nie wie kiedy. A czy on będzie zdrowy do końca, a czy chory, to już bez znaczenia. To jeszcze mogę co dodać. Czy cały świat ma płakać, że jestem chory? To by było nienormalne. Ja i swoje przeżyłem także. Córka dorosła.
Wnuki?
Jeszcze nie ma. Na każdego przychodzi dzień. Tu nie ma litości. I mnie to nie interesuje w tej chwili. Jak tam może być, jak tam może wyglądać. Ktoś na tym skorzysta. No, więcej miejsca, a ktoś inny się urodzi na tym miejscu. To wszystko.
Czy jest coś, czego panu żal?
Powiedzmy sobie, są pewne sprawy, które chciałbym, żeby nie było. Teraz już za późno, tak jakby człowiek coś się zmienił, to i tak nic nie zmieni. Bo tu nie można zmienić pieniędzmi czy czymś. Samym życiem. Ja byłem łobuzem. Dobrze się uczyłem, świetnie. Kiedyś miałem fajną pracę. Wszystko przebibałem. Wszystko.
To będzie ulga, wybawienie?
Dla mnie tak. Dla mnie ulga. Bo ja się strasznie męczę. Może bardziej psychicznie niż fizycznie. Że ja nie mogę tego, to, tamto, tak jak kiedyś było. I to jest największy ból. Nie ma na to rady. Tu nie pomoże żaden psycholog, żaden psychiatra, nikt nie pomoże na taki ból. Największą pomoc to mam o... Stąd. Pana Grabowskiego, skąd? Pielęgniarka 2 razy w tygodniu tu jest. Doktor Grabowski 2 razy w miesiącu. To jest dużo. Przychodzi bardzo normalnie wszystko po kolei. Ja mogę oczywiście nie wiedzieć. Coś potrzeba. Koncentrator stąd. Ten, do likwidacji tych obrzęków, ten rękaw. Też od doktora Grabowskiego. Poradzi coś, gdzie co, jak załatwić. Też doktor Grabowski. To jest dużo.
Bardzo dziękuję. Ja nie myślałem, że pan taki filozof jest, ale pan tu rzeczywiście głębokie myśli. Dobrze. Bardzo dobrze.
No ten, chodzi o rękaw. Można korzystać z czegoś.
Ktoś ma tu wpaść, ocenić, co się dzieje. Bo tam czasami jakaś rurka wypada. Ja nawet nie próbuję się w to mieszać.
Ale skąd?
Do zobaczenia. Bardzo
wszystkiego
panu dziękuję.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie.
Do zobaczenia. Jeszcze pani obiecałem, że budowę pokażę, także zajedziemy jeszcze na budowę.
Działamy już na tym terenie kilkanaście lat. 11 lat działa hospicjum domowe. Ja miałem głębokie przekonanie, że spróbujemy dać siebie wszystko, co możliwe, żeby dać opiekę chorym w ich domach. Bo to jest najlepsze miejsce na dożycie swoich dni. Własne kąty, własny obraz czy ikona na ścianie, na którą się patrzyłem całe życie. Ale statystyki są nieubłagane. Rodziny coraz rzadziej są rodzinami wielopokoleniowymi. Żyjemy coraz dłużej, na wsi również. I zdarza się, że 80-paroletni staruszek czy staruszka zajmuje się swoim rówieśnikiem, współmałżonkiem. Nie ma na to naprawdę siły. Albo są samotne osoby. Dzieci w dużych miastach, nawet jeżeli oni są 40 czy 50 kilometrów dalej, to mają tam swoje domy, swoje rodziny, swoją pracę i nie są w stanie przeprowadzić się na tą wioskę, żeby mamą czy tatą zająć się ciągle. Jest potrzebny ośrodek stacjonarny, taki, który będzie łączył cechy tych wszystkich naszych działań. Dlatego ten ośrodek w Makówce to ośrodek hospicyjno-opiekuńczo-edukacyjny. Będą tam łóżka hospicyjne. Jak uda się nam skompletować personel, bo wszyscy ludzie wykształceni w kierunkach medycznych raczej lądują w dużych ośrodkach miejskich, to też nie może być każdy. Taki empatyczny zespół udało mi się zmontować w hospicjum domowym. To wymagało oczywiście przebierania korcu maku, ale wierzę też, że taki uda się zmontować tam. Prawdopodobnie będzie kilka gabinetów specjalistycznych. Cały czas dofinansowanie opieki paliatywnej jest bardzo kiepskie i wiemy, że będziemy musieli w jakiś sposób sobie radzić, dlatego myślimy o różnego rodzaju działalności gospodarczej, takiej, która sprawi, że będziemy mogli wesprzeć właśnie tych chorych leżących w łóżkach w Makówce. Cała tutaj budowla składa się z części parterowej i piętrowej. Tą, którą tu widzimy, to jest parterowa część dla podopiecznych. W części piętrowej będą biura, będzie na parterze siedziba hospicjum domowego, wypożyczalnia sprzętu, będą sale wykładowe dla pacjentów. Część parterowa z każdą z sal wychodzącą na patio. No na razie tu widać piach, ale na ogród przepiękny. Mamy taki pomysł, żeby zrobić zieleń tematyczną, czyli rośliny lecznicze Podlasia, żeby tu rosły wszystkie te drzewa, krzewy, byliny, rośliny jednoroczne, które dają zdrowie po prostu. Potrzebujemy gdzieś 1 300 000, może 1 500 000. Podajemy te ceny tak dość mocno orientacyjnie, bo nie zgadniemy, o ile wzrosną ceny materiałów, sprzętów, całej reszty od momentu, kiedy o nich mówimy, do momentu, kiedy je zamawiamy, a kiedy je będziemy kupować. A razem jeszcze dokładając pieniądze na kompletne już wyposażenie, na taką poduszkę finansową na start. Myślę, że musimy zebrać jeszcze z 2,5 miliona do lipca.
Co pan czuje, jak pan widzi już ten budynek praktycznie na ukończeniu?
Dziękuję Bogu, że nie wiedziałem na wstępie, ile to będzie trudu i mozołu, bo pewnie bym stchórzył na początku tego całego dzieła. A tak jakoś poszło.
Czy pan w ogóle ma przestrzeń na to, żeby na przykład uczyć się od swoich pacjentów, jak dobrze umierać?
Pewnie, że tak. Myślę, że wszyscy, że cały nasz zespół od pacjentów uczymy się, no dobrze, nazwijmy to dobrej śmierci. Trudno, żeby sobie siebie nie wyobrazić, kiedy to ja będę leżał i będę osobą zależną. Ktoś będzie musiał wokół mnie coś zrobić, czy jak to zniosę. Ja próbowałem, kiedyś zrobiłem sobie sam test z pampersem. Jest to upiorne doświadczenie. Wiele w tym człowieku musi się zmienić. Osoby sprawnej, działającej, która sama potrafi pójść do kibelka, sama potrafi sobie nałożyć jedzenie na talerz, zmienia się w osobę, którą ktoś musi obsłużyć w łóżku, kiedy trzeba załatwić potrzeby fizjologiczne, ktoś musi nakarmić, ktoś musi wypłukać buzię, umyć zęby. Trzeba całą tą swoją intymność oddać osobom obcym do obsługi. Jest to ogromnie trudne. Gdyby do tego dołożyć jeszcze zaniedbanie, typu boli mnie, wymiotuje, mam różnego innego rodzaju dolegliwości, nie zapominamy, że to nie tylko ciało choruje. Są problemy z psychiką. To są wszystko rzeczy, którym próbujemy tutaj wspólnie stawić czoła. Nie jest to proste, dlatego tłumaczymy rodzinie, że nie jest wstyd poprosić o pomoc. Kiedy jeszcze tutaj zaczynaliśmy, zdarzały się takie domy na wsi, gdzie mówiono nam, żebyśmy my nie przyjeżdżali. Bo co na wsi powiedzą, że ja sobie z ojcem, matką nie radzę. Albo były takie domy, kiedy mówią, niech się pan zatrzyma ze dwie chaty dalej, żeby nie gadali, że do mnie tu hospicjum przyjeżdża. Dzisiaj już tego nie ma. jest to ileś lat ciężkiej pracy, ale ludzie już rozumieją i to też tłumaczymy, że nie wstyd jest poprosić o pomoc, że cierpienie jest tak złożoną rzeczywistością. To fizyczne, o którym tutaj mówiliśmy, jest potrzebny lekarz czy pielęgniarka, żeby to poogarniać. Psychiczne, po to mamy psychologa. Można się buntować, po co umierającemu fizjoterapeuta, ale mamy osoby, które żyją 2,5-3 lata w całkiem przyzwoitej formie. Taka jest rola medycyny paliatywnej, żeby zmniejszyć, likwidować, usuwać wszelkiego rodzaju niepożądane objawy towarzyszące nieuleczalnej chorobie. Człowiek, który nie musi bać się, że jak się chwileczkę poruszy, to znowu zacznie wymiotować. Człowiek, który się nie musi bać, że każdy jego ruch będzie się wiązał z bólem. Nie musi się bać, że znowu przyjdzie ktoś, kto na niego nakrzyczy, że znowu nie zjadł, albo że się rozkopał, albo że coś tam jeszcze zrobił takiego, co się nie podoba opiekunowi, więc wyedukowana rodzina, która będzie rozumiała, dlaczego człowiek nieuleczalnie chory tak, a nie inaczej się zachowuje. To jest pewnego rodzaju dobro, które dajemy temu człowiekowi, jego bliskim, po to, żeby rzeczywiście tą ostatnią prostą przeżyć, no właśnie tak, żeby jak najpełniej dla tego nieba dojrzeć w tym czasie umierania.
To u mnie rodzina bardzo duża, 17 wnuków mam i 7 prawnuków.
A tu kto mieszka?
No ja mieszkam i córka i zięć. Troszkę zdrowie. A nowotwora wykryli na mnie, na płucu lewym. Serce mam słabe. No na operacji nie można było. Wypalali lampami. Ciężko przechodziłem to. Ale dobrze, aby nie gorzej. Już czas ten przychodzi. Już człowiek swój wiek. U mnie było w rodzinie mojej dużo. A tu swoich też doczekałem. A że wszystko zdrowe i dziękować Bogu, że porośli, kaleków nie ma. To jest najważniejsze w życiu. Bo ja sam po sobie. Jak ja byłem zdrowy, to oj, u mnie wszystko paliło się. Tamten sklep też ja budowałem. Tu też budowałem. Tu taki drewniany też dla córki z Supraśla kupiłem. Każda ma dach nad głową, a to jest ważne. To dzieci nawet pytają się, ty tatuś, jak ty mogłeś to zrobić? Z niczego coś. A wnuciku bez przerwy dziadek. Ten Tobiasz, tylko dziadziuś, dobrze czujesz się? Dobrze, Tobiasiu. Ja ciebie kocham. Ja ciebie też. A z tej córki to zadowolony jestem. Ona też pracuje.
Nas jest 5 i zawsze możemy na siebie liczyć. Bóg zawsze tak pokieruje, że zawsze dobrze wychodzi. To zawsze stawia dobrych ludzi na naszej drodze. Tato bardzo źle się czuł. Siostra jest pielęgniarką, więc tam jak mogłyśmy, tak mu pomagałyśmy, żeby lepiej się poczuł. Ale tu mu ząb się rusza, do dentysty nie, bo nie da rady siedzieć. Ale Renata mówi, że doktor Grabowski, że usuwa zęby, może żeby zadzwonić, poprosić. No i ja zadzwoniłam, no a pan doktor mówi, czy ja bym nie chciała tata pod opiekę dać. Jednak jak doktor zaczął przyjeżdżać i ma tą opiekę, ja czuję się wtedy taka, wiem, że krzywda się żadna nie dzieje, że jest tak, jak powinno być. I niby przez ząb, a jak Bóg pokieruje, ustawi ludzi i pomoże, tak? A i mama, i tato, oni zawsze tacy bardzo dobrzy byli. Naprawdę rodziców to cudownych. No tata mamy, a mamy już no nie ma 3 lata.
A była taka do życia, że i do tańca, i do różańca. Zawsze w kościele byliśmy. A też nowotwór miała.
No ja też myślę, że Bóg tak chciał, bo ja byłam w pracy tego dnia, jak mama odchodziła. A moja Renata miała dyżur i mówi do mnie, może przyjechałabyś do mnie, byśmy przy mamie posiedziały. Jak ja wejdę tam, 21 była, ja ciebie wpuszczę. I ja pojechałam, zaczęłam odmawiać koronkę i mama zaczęła wtedy odchodzić. To ja z jednej strony uklęknęłam przy łóżku i siostra z drugiej. Mamy za ręce trzymałyśmy, ona spała. Przyszedł jeszcze doktor i mówi, żeby nie przerywać. I zasnęła tak.
Życia naszego nie przetrwoniliśmy. I musimy też szykować się do tego. Przyjdzie czas i musisz zwijać żagle i uciekać stąd nagle. Tacie, to nasze życie.
Każdy człowiek ma krzyż, który musi nieść. I jak go przyjmiesz z miłością, to zawsze wtedy jest lżej i łatwiej. Tak, nie ma człowieka bez krzyża. Nie boję się. Tylko się modlę o to, żeby życie przeżyć tak, żeby zasłużyć na dobrą śmierć.
Pan się czuje gotowy?
W każdej chwili jestem. Otwarte serce mam. Tylko swój dowód wierności, łańcuszek mam. Krzyżyk taki z Panem Jezusem. I tak zawsze kładę się, Jezu, ufam Tobie. Troszkę lżej na sercu. Czy idę gdzieś ten znak krzyża świętego zrobić. Takie życie było różami nieusłane, ale wszystko dobrze. Przetoczyło się i dzieci mam piękne. Bo wszystkich o tatuś, tatuś.
Modlę się za dziadka, bo Jezus ma dużo w sobie miłości i dużo rady, pomocy. Też czasami tak fajnie jest. Gadamy, rysujemy.
Wodę Tobie zawsze dla dziadka podaje, albo herbatkę pyta, czy zrobić.
Bystrzacha, że oj, a chodzi na karate. Dziadek, zobaczysz, ja umiem i to, i przewraca się. To ja śmieję się i pochwalę jeszcze, a on jeszcze lepiej. Co wywojujesz, wywalczysz, wypracujesz, to będziesz miała pamiątkę. A nie będziesz oglądał się w niebo, samo nie przyszło i nie przyjdzie. Każdemu będę to mówił.
Wie pan co? Pani sobie wypije herbatę, ja dotknę brzucha. Aha. Zapraszam.
Dobrze.
W górę serca. Wszystkiego dobrego, świąt.
Zdrowych, błogosławionych świąt. Wszystkiego dobrego.
Widzimy się tak szybko, jak mówimy. Dziękujemy za gościnę. My, chrześcijanie, mamy mnóstwo modlitw z prośbą o dobrą śmierć. W komplecie jest taka króciusieńka modlitwa, noc spokojną i śmierć szczęśliwą. I osoba wierząca właściwie co wieczór prosi o dobrą, szczęśliwą śmierć. Jest wtedy pewnie troszkę łatwiej, ale i to chyba jest dobrze, że odczuwam strach przed śmiercią, przed umieraniem.
Był to reportaż Dominiki Dębskiej Bez bólu i lęku. O hospicjum proroka Eliasza opowiadał kierownik dr Paweł Grabowski i jego podopieczni.